Jakub Bączek jest moim waszym gościem, trener mentalny, psycholog sportu, pracował z mistrzami olimpijczykami świata, Polski, z reprezentacją Polski w siatkówce. Cześć, Jakub Kuba?
Kuba, może Kuba. Być, ale Jakub Fajne. Też oczywiście.
Dobra,
dzień dobry.
No to Kuba.
Aha, super.
Cześć Kuba. Bardzo bogate, że tak powiem, życiorys zawodowy masz, wiele książek na swoim koncie. Chciałam z tobą porozmawiać generalnie o sukcesie, ale myślę, że z tego sukcesu nam wyjdzie jeszcze parę fajnych, pobocznych wątków, bo sukces sukcesem, a na końcu jest życie życiem i nie zawsze to idzie w parze, w połączeniu tego właśnie sukcesu zawodowego z różnymi relacjami i tak dalej, ale zobaczymy, co powiesz. To jest ciekawe, że pracowałeś z mistrzami świata, mistrzami Polski, olimpijczykami. Czy pracując z ludźmi, którzy na co dzień zajmują się sportem, zawodowcami, sportowcami, czy oni są bardziej psychicznie poturbowani, czy bardziej zdolni do tego zdrowszego psychicznego życia?
No bywa oczywiście bardzo różnie. Słowo poturbowani chyba za mocne. Większość z nich dobrze sobie radzi w życiu, przynajmniej ci, z którymi ja pracuję. Ale oczywiście tak jak każda i każdy z nas, miewają swoje kryzysy albo jakieś spadki motywacji. Niekiedy przez to, że są ambitni, to akurat dobra cecha, są bardzo po porażce smutni, zbyt długo, mają coś w rodzaju żałoby po jakimś turnieju i tym też jakoś zarządzamy. No i też są częściej wystawiani na ocenę, a więc również na krytykę i hejt internetowy. O tym ostatnio rozmawiam bardzo dużo ze swoimi podopiecznymi. Więc myślę, że radzą sobie w większości nieźle, ale problemów też mają dużo.
To ciekawe, co powiedziałeś a propos krytyki i hejtu. Dość powszechne ostatnio zjawisko, które de facto dotyczy wielu osób, nie tylko tych publicznych, ale też mniej publicznych. Ale wydawałoby się, że osoby publiczne, do tego zaliczam również i sportowców, powinni sobie radzić. To jest jakiś element i część ich życia.
Z jednej strony tak, to jest ich zawód i to jest jakiś, powiedzmy, podatek od tego sukcesu. Są rozpoznawalni. Ale z drugiej strony, trochę jakbyśmy kibice zapominali, że to są też istoty czujące, ludzie, którzy mają też jakąś wrażliwość, też być może czasami mają wyzwania ze zdrowiem psychicznym, tak jak my. Też być może mają jakieś kompleksy, tak jak my. Też się porównują do innych. Sport jest ekstremalnie porównujące środowisko, więc oni też żyją pod gigantyczną presją. No i jak mamy na zimowych igrzyskach olimpijskich 19-letnią młodą kobietę, która jest przez polskich kibiców potraktowana jakby, nie wiem, zniszczyła im życie i tak to komunikują w internecie, nawet z groźbami karalnymi, no to myślę, że to jest już za daleko, bez względu na to, kto tam jest po drugiej stronie. Myślę, że internet pozwolił nam i znormalizował takie rzeczy, które kiedyś byłyby nie do pomyślenia w kontakcie z drugim człowiekiem i trzeba sportowców przed tym chronić.
Taka z twojego życia i doświadczenia najtrudniejsza sytuacja, z którą ty się jako też trener mentalny zmierzyłeś, co czasami wymyka nam się z naszego pojęcia, sposobu postrzegania świata, z naszych wyobrażeń, że można tak, a nie inaczej się zachować, co dotyka jednak drugą stronę, z osobą, z którą pracowałeś.
No myślę, że takim ekstremalnym przykładem, ale on był pojedynczy, to chcę podkreślić, ekstremalnym przykładem było ujawnienie takich myśli ostatecznych u jednego z moich podopiecznych. Tu nawet nie będę mówił jaka płeć, żeby jak najbardziej zachować dyskrecję i szacunek też do tej osoby i do jej pracy. Więc no, przychodzi do mnie człowiek, który mówi, że on już jest na takim jakby etapie kryzysu zdrowia psychicznego, że przychodzą do głowy tego człowieka takie myśli, że lepiej by było się wypisać w ogóle już z życia. No i to jest taki moment, gdzie oczywiście ja wiem, dokąd sięgają moje kompetencje i one absolutnie nie są do tego, żeby zarządzać myślami samobójczymi. Jednak trening mentalny skupia się bardziej na tu i teraz, na jakiejś efektywności, na tym, co się dzieje ze sportowcem w tym momencie plus przyszłość. Więc oczywiście ja wkrótce później już delegowałem pewne tematy na zaprzyjaźnioną panią psychiatrę i na psychoterapeutów, z którymi współpracuję. No ale tą pierwszą osobą kontaktową, której się ten człowiek zwierzył, byłem ja. Więc też od tego tematu nie uciekałem. Wszystko dobrze u tego człowieka, to od razu mówię. Ale to był taki moment, gdzie zobaczyłem, że sportowcy, których uznajemy za ludzi niezniszczalnych, takich wiesz, superbohaterów, mogą mieć naprawdę takie zakamarki mentalności, o których my nie mamy zielonego pojęcia, a oni tam jakieś cierpienie przeżywają i z nikim się praktycznie tym nie dzielą.
Wynika to z przebodźcowania czy z nadmiernej ambicji?
No, jedno i drugie jest czynnikiem składowym, plus jeszcze właśnie ta ciągła, permanentna ocena, często bardzo krytyczna po przegranym meczu. To, co u sportowców też widzę, to to, że oni tak siebie cenią, jak ich ostatni występ. I to jest niedobry pomysł. Dlatego no...
Ale wiesz, to często w telewizji też jest takie powiedzenie, jesteś tak dobry jak twój ostatni materiał, czy właśnie też chociażby występ, czy program, który
właśnie
prowadzisz.
Ale jest to niezdrowe. Jest to niezdrowe, no bo zobacz, jak my wracamy do domu i coś było dzisiaj w naszej pracy lub w dyscyplinie sportowej nie tak na treningu, no to my nie będziemy mieli dobrego samopoczucia w małżeństwie z dziećmi, czy nie oddamy się hobby, bo jeszcze o tym myślimy. Czyli w pewnym sensie ośrodek własnego szczęścia i dobrostanu oddajemy w ręce, nie wiem, szefa, trenera, kibiców, no a to jest rosyjska ruletka. Oni zawsze mogą być krytyczni w stosunku do nas. Więc to, czego ja uczę sportowców, zwłaszcza tych najmłodszych, którzy dopiero wchodzą w dorosłe życie, twoja wartość jest a priori, ona jest jakby niezbywalna. Twoja godność jest niezbywalną cechą. I to, że ty jesteś wartościowym człowiekiem, nie ma nic wspólnego z twoimi wynikami. Owszem, jako sportowiec, czy menadżer, czy gwiazda telewizji, będziesz oceniana w kontekście tego, co teraz robisz zawodowo, ale nigdy nie zapominaj o swoich cechach, które nie znikają z wtorku na środę, nawet jeśli ostatni mecz przegrywasz.
To jest bardzo ważne, szczególnie w osobach młodych, które jeszcze może nie do końca są ukształtowane, albo wchodzą dopiero w ten okres kształtowania w ogóle swojej tożsamości. I teraz w momencie, kiedy dotykasz zawodów albo wolnych, albo artystycznych, albo właśnie sportowców od tych najmłodszych lat, to w jakim wieku ten rozwój powinien od razu być w połączeniu z ustawieniem mentalnym?
Nie ma w polskiej literaturze jakiegoś jasno określonego wieku, że do tego momentu nie, od tego momentu tak, a zdania specjalistów są bardzo różne. Są tacy, którzy mówią, że jakieś pojedyncze zajęcia o zarządzaniu emocjami powinny się pojawić już na poziomie szkoły podstawowej, więc tu mówimy o dzieciach powiedzmy 6, 7, 8 lat jako początek. Są tacy, którzy mówią, dajcie tym młodym sportowcom najpierw trochę pobiegać, poskakać, siniaka na kolanie złapać, a potem dopiero z nimi rozmawiajcie o porażce, no to oni by poszli bardziej w stronę 12, 14, 15 lat. Ja na co dzień pracuję ze sportowcem jednak dorosłym, czyli on jest powyżej 18 lat, ale tak jak mówię, no zdania są podzielone. Myślę, że jeśli jest kryzys u młodego człowieka, no to też nie zamiatajmy tego pod dywan, ale jeśli tego kryzysu nie ma, nie włączajmy zbyt szybko psychologa. Niech on na początku ma po prostu frajdę z tego sportu i niech się tym bawi. Kiedy już dołączymy psychologa, no to trochę jakby wywieramy dodatkową presję na tym dzieciaku, a rodzice też może będą więcej od tego dzieciaka teraz wymagać, no bo przecież płacimy
kółko
ci jeszcze.
Się
i kółko się zamyka. A szkoda, bo czasami te dzieciaki mają talent, ale zbyt wysokie oczekiwania dorosłych sprawiają, że sport już nie jest frajdą. Hmm.
Czy sportowiec, czy osoba, która odnosi sukces, od sportowców zaczęliśmy, bo z nimi też pracujesz i pracowałeś na co dzień. Czy sportowcy, czy osoby, które odnoszą sukces, no muszą mieć ten gen takiego zwycięzcy? Hmm. Jak to się przekłada na życie prywatne? Na przykład w miłości. Czy ten gen zwycięzcy powoduje, że łatwiej nawiązać takie relacje, wejść w taką miłość, czy on potrafi bardziej niszczyć?
No podam to na przykładzie popkulturowego takiego kodu, który wszyscy znamy, Michaela Jordana i jeszcze zwłaszcza po serialu, w którym on był głównym bohaterem i tam wywiadu rzeki udzielił, tam było parę odcinków, więc można było też go posłuchać. Michael Jordan był wybitnie, wybitnie zmotywowanym sportowcem, ale skutek uboczny tego, że tak mocno parł na kosz przeciwnika, było to, że po drodze niszczył psychikę swoich kolegów, swojego trenera, klubu, działaczy, no i nie był też łatwym partnerem życiowym, co w każdej jego biografii też jakiś rozdział na ten temat jest. Więc pytanie brzmi, no jak dalece my idziemy w taką sportową obsesję lub biznesową również obsesję i jesteśmy gotowi, żeby ponieść te koszty po drodze, a jak dalece chcielibyśmy, żeby nasze życie było jako tako zrównoważone. Czyli ja mam karierę piłkarską, ale jednocześnie żonę, którą kocham i dzieciaki, z którymi raz na jakiś czas z przyjemnością spędzam czas i w pełni się temu oddaję. No, ja bym kierował moich sportowców oczywiście ku temu drugiemu scenariuszowi, ale nie jestem naiwny, no są tacy ludzie, którzy wszystko kładą na jedną szalę, no i zazwyczaj nie jest łatwo z takimi ludźmi współpracować.
No tak, ale to się rodzi to pytanie, dlaczego ci ludzie sukcesu, czy tego ludzie, którzy mają ten gen zwycięzcy, jak nazwijmy to roboczo, no przegrywają w tych relacjach prywatnych.
Często tak jest. Albo są po prostu też osamotnieni. To może takie mniej ekstremalne zjawisko, ale pojawiające się za to częściej. Kiedyś rozmawiałem na ten temat z Robertem Korzeniowskim. Jedyny Polak, który zdobył aż 4 złote medale Igrzysk Olimpijskich. Nikt tego dotychczas nie pobił. I Robert Korzeniowski zapytany o to, jak właśnie ma się rodzina do tego trybu sportowego, w którym on się przygotowuje na przykład do Igrzysk w Atlancie, jak on tym zarządza, powiedział coś takiego, co z jednej strony moich studentów zmroziło, a z drugiej strony zachwyciło i chcieli więcej. On powiedział, jeśli jadąc na Igrzyska Olimpijskie myślisz o rodzinie, przegrałeś.
Ciekawe.
Ekstremalne w pewnym sensie.
Bym powiedziała, że raczej to ci może motywować i dopingować, żeby właśnie wygrać.
Tak. No i moi studenci podzielili się na takie dwie grupy. Jak już Robert Korzeniowski wyszedł z naszej akademii, był po prostu takim gościem honorowym mojego projektu edukacyjnego, no to studenci podzielili się na dwie grupy. Jedna mówi, wow, ale pasja, ale profesjonalizm. No nie bez powodu facet ma 4 złote krążki. Nikt tego nie zrobił w Polsce. A drudzy mówią, no tak, ale to chciałabyś być żoną takiego faceta? No to wiesz, trochę byś się czuła po prostu jak jakiś zasób do jego historii sportowej i no ja nie polecam. I nie ma tutaj odpowiedzi dobrej czy złej. No jest często tak, że my płacimy trochę jakimś cierpieniem z życia prywatnego, jeśli chcemy odnosić wielkie sukcesy w mediach, w biznesie czy w sporcie. Jest tak często.
A czy sukces... To inne pytanie, ale też ciekawe. Czy sukces, powiem kolokwialnie, może można byłoby to inaczej sformułować, produkuje więcej narcyzów? Tworzy więcej narcyzów?
Tak. Myślę, że działa to też w drugą stronę. Czyli, że ja bym powiedział tak, że ludzie, którzy mają rys narcystyczny i więcej niż średnia społeczna takich cech bardzo egotycznych, nastawionych na siebie, też częściej odnoszą sukces niestety. No bo takich ludzi głośnych, którzy wyglądają na bardzo pewnych siebie, którzy robią wokół siebie szum i zamieszanie, dzisiaj media społecznościowe promują. I teraz, no jeśli taki człowiek ma większy posłuch i my myślimy, że jest bardziej charyzmatyczny, to on częściej pojawi się w jakiejś debacie politycznej, częściej zrobi karierę w korporacji, częściej może stanie się takim trenerem, który ma najwyższe stawki na rynku piłkarskim czy siatkarskim. No i tak. Teraz w obie strony to działa.
Tylko
prawda?
Pytanie, wiesz, bo pewność siebie, to pewność siebie, jak odróżnić, na tym się doskonale znasz, właśnie narcyza od dobrze zbudowanej pewności siebie.
Ja odróżniam tym, bo z różnymi ludźmi miałem przyjemność współpracować, a z niektórymi to przyjemność nie była zbyt duża. Odróżniam to tak, że narcyz jest niezwykle kruchy przy jakimś feedbacku, krytyce, informacji zwrotnej, która jest nie do końca po jego myśli. Człowiek, który jest po prostu pewny siebie, posłucha, bo chce być jeszcze lepszy. Więc kruche ego i to, jak ktoś reaguje na pierwszą obserwację z boku, że trenerze może tutaj inaczej, to jest dla mnie często czerwona flaga lub zielona flaga. Czerwona flaga jest wtedy, kiedy trener mówi, wiem co robię, wiem to lepiej niż wszyscy. I nawet jeśli przegrywamy, on będzie zrzucał na zespół, oczywiście winę. Kiedy wygrywamy, on powie, że to on wymyślił strategię, żadnego feedbacku nie przyjmuje, nie przeprasza, nie prosi o pomoc. On jest lepszy niż my wszyscy. W cudzysłowie. To są czerwone flagi. Z takim trenerem na dłuższą metę bardzo źle się pracuje. Ci, którzy są pewni siebie, ale mówią, o Kuba, to co mówisz, to ciekawe, powiedz więcej. O, a czy jest na to jakaś literatura? A, masz na to jakieś badania? A, przepraszam, tu się pomyliłem. To jest człowiek, który może wyglądać na wybitnie pewnego siebie, ale jego ego jest zbudowane na takich dojrzałych filarach. Z nim się świetnie z kolei pracuje, bo on też słucha. No i dzisiejsi trenerzy mają dużo na głowie i też dobrze by było, żeby byli liderami, którzy delegują, podobnie jak menadżerowie czy przedsiębiorcy.
Tak, bo mówimy o trenerach, ale to właściwie można
może być przedsiębiorca
na wiele innych zawodów.
No bo zobacz, dzisiaj w sporcie liczy się dietetyka, wchodzą nowoczesne technologie, liczy się to, jak sportowiec śpi, liczy się psychologia, liczy się lekarz, liczy się fizjologia. I teraz jeśli trener chce to robić sam, jeszcze dodatkowo nie przyjmuje informacji zwrotnych, no to myślę, że prędzej czy później taki trener będzie eliminowany z podium. On do podium nie będzie docierał. A ten, który potrafi zbudować wokół siebie zespół ekspertów i też tych ekspertów słucha czasami chociaż.
Ale mamy czasami taką w Polsce mentalność, nie mówię akurat o trenerach, bo w tym środowisku nie jestem, ale spotykam wielu różnych menadżerów na różnych stanowiskach, którzy obudowują się jednak ludźmi ciut słabszymi od siebie.
Albo przytakiwaczami.
Jest takie słynne powiedzenie BMW, tak? Bierny, mierny, wierny.
Ale wierny.
Wiesz, wyżej od siebie, co jednak powoduje, że ten zespół wcale tak dobrze i w takim tempie, jakby mógł, się nie rozwija.
To ma właśnie swoje koszty, jeden z nich wymieniłaś. Zespół stojący w cieniu lidera często nie odkrywa w sobie jakichś nowych talentów, no bo się po prostu boją. Druga rzecz, że trochę jak z Titanikiem, który był kapitan tego statku pewnie bardzo pewny, nie doceniamy rzeczy, na których się możemy wywalić. Titanik poniósł, znaczy właściwie ludzie na Titaniku ponieśli gigantyczną cenę, wręcz z utratą życia, przez właśnie taką bufonadę, arogancję, damy sobie radę. A takie góry lodowe są w życiu też wielu liderów i myślę, że tacy, którzy są po drodze przemocowi lub uprawiają mobbing, lub kompletnie nie dadzą sobie powiedzieć, że są inne punkty widzenia, albo chociażby, że zmieniło się pokolenie i teraz się inaczej zarządza niż wtedy, kiedy pan, panie prezesie był 25-latkiem, to już te metody nie działają, to prędzej czy później w takich czasach jak dzisiaj, gdzie każdy ma przy sobie w kieszeni telefon, kamerę i mikrofon, wychodzą takie sprawy, prawda? Mieliśmy cały ruch MeToo. Teraz mamy całe zamieszanie z panem Epsteinem i wszystkimi tymi jego znajomymi. Więc jeśli ktoś jest liderem przemocowym albo przekracza drugiego człowieka, dzisiaj są takie czasy, że on za 10 lat już pewnie nie będzie na warcie.
I wracając jeszcze do narcyzy, bo być może takie osoby również przejawiają te cechy, czy są takimi osobowościami. Pewnie. Czy narcyz wie o tym, że jest narcyzem? Natomiast zawsze ciekawi w kontekście różnych rozmów, które też między innymi w tym studiu się odbywają.
Okay.
A propos psychologii, a propos narcyzów. No taki ostatnio temat dosyć...
Teraz się mówi dużo o narcyzmie. No, taka klasyczna jednostka zaburzenia, która się nazywa Narcissistic Personality Disorder, czyli NPD, no to ona często cechuje człowieka, który sam nie pójdzie na terapię, a nawet jeśli pójdzie, to on powie, to z żoną jest problem, ona mnie tu wysłała. Niech mi pan pomoże zarządzać tą żoną, bo to jest histeryczka. Więc w pewnym sensie możemy powiedzieć, że on nie wie, że jest narcyzem, albo przynajmniej tak udaje. Ale z drugiej strony, to co wiem, niedawno założyłem całą inicjatywę wokół tematu narcyza, nazywa się to, łatwo zapamiętać, antynarcyz, to że te osoby mimo wszystko na jakimś poziomie cierpią. Choćby w tym, że one zostają same, one są samotne, te osoby. I one to czują. To nie jest tak, że one tego nie widzą. Więc nawet jeśli jest czasami u narcyza w tej mrocznej triadzie taki rys psychopatyczny i oni mówią, że oni drugiego człowieka nie potrzebują, no to choćby takie rzeczy jak życie seksualne, jakaś wycieczka, no to z kim, jacyś znajomi, z którymi mogę trochę poplotkować albo przy których mogę świecić tym swoim narcyzmem. Narcyz takich ludzi od siebie odpędza, ci ludzie uciekają. Więc z jednej strony on nie wie, że krzywdzi ludzi, z drugiej strony on czuje, że coś jest nie tak. No i często niestety, to co mówią psycholodzy ku mojemu przerażeniu, stosuje się taką metodę, że jeśli czujemy, że jesteśmy ofiarą narcyza, no to trzeba uciekać. Mhm. Często eksperci mówią uciekaj, prawda? No ale to co mnie tak troszeczkę wybudziło z jakiegoś letargu mentalnego, to do mnie kiedyś napisała osoba, która chodzi na terapię i ma zdiagnozowane przez psychiatrę właśnie osobowość z zaburzeniem narcystycznym. I powiedziała, że ona chciałaby się zmienić, że pewne rzeczy nie rozumie tak jak inni, że faktycznie nie za bardzo sobie potrafi też wyobrażać emocje innych ludzi, czyli pewnie ma niską empatię, tak z tego wynika. No ale że ona też nie chce być ukamienowana przez społeczeństwo, że ona też chciałaby sobie jakoś w tym życiu radzić, że na wiele rzeczy ona też nie ma wpływu, choćby na swoje geny. No przecież nie ma wpływu na to, jakie dostała DNA. Więc no myślę sobie, że jest to jedna z takich bardzo wrażliwych tematyk i też nie wylałbym dziecka z kąpielą, że każdy, kto, nie wiem, nie chce z nami porozmawiać o pogodzie, to już jest narcyz i każdy, kto się przeciwstawi albo ma inne zdanie na jakiś temat, choćby polityczny niż my, to na pewno toksyk. No nie przesadzajmy też. Mhm.
No tak, ale to też nie jest tak, że to pytanie właściwie jest moje, trochę rozwijając jeszcze ten wątek. Czy ludzie sukcesu z twoich obserwacji, doświadczeń i pracy, no mają takie jednak zapędy, bez względu na to, czy mają ten rys narcystyczny, czy nie, czy są narcyzami, że bardziej ranią innych ludzi, bo są jakoś tak przyzwyczajeni, że to inni mają się dopasować do nich, że ten świat ma być podporządkowany pod reguły, które oni gdzieś tam sobie wypracowali i tworzą.
Są jakby dwie różne teorie w zarządzaniu, zwłaszcza biznesem. Jedna, żeby się zorientować na cele, druga, żeby się zorientować na ludzi. I jedna i druga może prowadzić firmę do sukcesu. Mhm. Czyli taki menadżer lub prezes, który egzekwuje, idzie do przodu, czasami nie patrzy do końca, że tam się ktoś rozpłakał z biura na jego wystąpienie publiczne przed kolegami i koleżankami. Ciśnie, robi wyniki, może odnieść sukces. I takich na pewno dużo przedsiębiorców i milionerów na listach tych magazynów popularnych znajdziemy. Ale coraz modniejszy robi się tak zwany styl servant leadership, czyli taki management, czy taki leadership, który też trochę troszczy się o ludzi, którzy są w tym zespole, i mówi się, że często tacy menadżerowie na dłuższą metę sprawdzają się lepiej niż ci egzekutorzy
despoci. Czyli to jest taki lider w połączeniu trochę jakby z psychologiem. No, może
no a przynajmniej z wysoką empatią. Czyli on oczywiście nie chce, żeby firma dokładała do interesu, ale jak widzi, że ktoś na zebraniu płacze, to on się zatrzyma, zapyta, przepraszam, powiedziałem coś, co cię uraziło. No nie chciałem, głupio mi teraz, to może zróbmy przerwę, choć pogadamy jeden na jeden, bo on też dba o tego człowieka po drodze. I na dłuższą metę ludzie raczej chcą pracować z tymi drugimi liderami. Ale nie będę tu mydlił oczu, ci pierwsi też potrafią być bardzo skuteczni. No, gdybyś mnie zapytała z odwagą, w której grupie bardziej widzę Ilona Maska, to bym powiedział, że no
pierwszy,
w tej...
Absolutnie.
Właśnie, no a facet ale też potrafi
chyba
zarobić.
Ilona Maska trochę jakby, no nie chcę powiedzieć, że przechodzi
to jest ekstremalny przykład.
No tak, ale no, może do lamusa, bo nie, no ale jakby ten świat się na tyle zmienia, że jakby się powoli odchodzi od takiego sposobu
właśnie
zarządzania.
Dlatego
firmami.
To, co powiedziałem, chcę jeszcze raz tu uwypuklić. Na dłuższą metę, powiedzmy jakaś taka, nie wiem, 10-letnia karencja, pewnie sprawdzi się bardziej servant leadership niż despota.
A jak to jest, że to też takie częste pytanie, które gdzieś wybrzmiewa, że zastanawiamy się, że firma świetnie prosperuje, menadżerowie świetnie prosperują, już tak trochę przeszliśmy do biznesu, od sportowców do biznesu, no generalnie ludzie sukcesu, ale na końcu nie potrafią, czyli osiągają te swoje cele i wyniki, ale nie potrafią zarządzać własnymi emocjami.
Tak, bardzo częste. I właśnie wtedy bym w ogóle się zastanawiał, czy to jest sukces. No bo jeśli ktoś na przykład myślał sobie jako jeszcze student, dajmy na to, wielki dom, piękna żona, dwójka dzieci i super trzy drogie samochody w garażu, to może się bardzo zdziwić, że po 20 latach on to wszystko ma i nadal ma poczucie, że czegoś brakuje, że jest niekompletny, że trzeba sięgać wyżej. Bez wdzięczności po drodze, jakąkolwiek robimy karierę, lub jakikolwiek mamy styl życia, bez wdzięczności po drodze może się okazać, że wiele rzeczy, które są widziane jako sukces, wcale nie dają temu człowiekowi satysfakcji. No to co to jest za sukces?
Może to są oczekiwania, a nie jego sukces.
Może to są oczekiwania, może to jest też szpan, może to jest ta gospodarka inwigilacji, o której pisze Suzana Zubowa w swojej wybitnej książce, że media społecznościowe nas tak wkręciły, że my bez względu na koszty musimy świecić przykładem. Może to jest też znerwicowana w ogóle kultura, w której żyjemy. No, żyjemy w takim pośpiechu. Wiesz, ludzie 10 lat temu wolniej chodzili po mieście niż dzisiaj. Ludzie 10 lat temu wolniej mówili w wywiadach niż dzisiaj. Muszę się teraz skorygować, mówić trochę wolniej. Żyjemy wszyscy w kulturze nerwicy. No to oczywiście ma swoje koszty na naszym zdrowiu psychicznym.
A może to jest też tak, że nie dbamy o swoją, albo niektórzy po prostu jej nie posiadają, albo nie mają tak dobrze rozwiniętą, inteligencję emocjonalną. Że może ta inteligencja emocjonalna czasami jest ważniejsza niż inteligencja.
Bardzo ładna teza i podoba mi się. Myślę, że w wielu środowiskach, nie we wszystkich, ale w wielu środowiskach tak zwane EQ, czyli właśnie emotional intelligence, empatia, stawianie granic, wysłuchanie feedbacku, zarządzanie emocjami, to jest taka osoba, z którą się dobrze pracuje, z którą chce się być. Pewnie Joanna Fliss, świetna polska psychoterapeutka i autorka, nazwałaby to, że to jest taki człowiek dojrzały. Z dojrzałym człowiekiem to nie ma nic wspólnego z PESEL-em. Dobrze się rozmawia, człowiek się czuje bezpiecznie, człowiek nie musi udawać. No a właśnie, jak mamy do czynienia z kimś takim, który po trupach do celu, bez względu na koszty, no to przy takim człowieku prędzej czy później my czujemy jakieś napięcie, albo gadamy z nim tylko 15 minut, a wychodzimy zmęczeni, jakbyśmy półmaraton przebiegli.
To jest toksyk, czy nie?
I to może być relacja toksyczna. No, trudno mi się wypowiadać oczywiście
ja wiem,
po kwadransie.
Wszystkich pewnie mierzyć jednym,
no tak,
jedną miarą.
Nie przesadzajmy z tym. Ale no, jeśli czujemy, że relacja jest toksyczna, czy gdzieś nie kliknęło, niekiedy nawet w małżeństwie niestety tak się zdarza i dopiero po 2-3 latach od kościoła się orientujemy, no to pewnie będzie bardzo duży bagaż na naszych plecach. No i różne są metody. No. Ja zawsze jestem za tym i też jestem z takiego pokolenia, żeby najpierw spróbować naprawić. Pogadać, iść na terapię, wyjechać gdzieś bez dzieci na wakacje, zapytać seksuologa, czy coś doradzi. Może mieć jakiegoś swojego mentora, poczytać. To najpierw. Ale oczywiście, no nie bądźmy naiwni, widzimy, że dzisiaj jest prawie tyle samo rozwodów, co nowych małżeństw. To są szalone liczby, co oznacza, że też ludzie dzisiaj w tej kulturze, i w tej kulturze jest to akceptowane, wybierają drogę wyjścia, pieprzę to, nie wiem, czy może takich słów tu używać, wychodzę i rzucam papierami rozwodowymi. No i to też jest jakieś rozwiązanie, tylko wolałbym, żebyśmy tak może nie działali po prostu...
Pochopnie?
Pochopnie, prawda? Żebyśmy potem nie żałowali, zwłaszcza jak są dzieci, kredyty, no... Żeby to ostrożnie rozważyć. No,
czasami te kredyty bardziej trzymają niż dzieci.
Jest coś na rzeczy, jest coś na rzeczy. A, tak, albo jak się mówi to w polskiej, no tego słowa już nie powiem, ale, ale stabilnie, prawda? Tak, no nie jest najlepiej, ale stabilnie. No i może niekiedy też trochę wyuczeni przez rodziców. Dobra, no jest jaki jest. Czasami tam nawet jakąś przemoc, czy to ekonomiczną, czy psychiczną nam nie robi, ale jest niezłym ojcem, dobra, już zostawmy to. I na przykład ma na boku kochanka. No ale na dłuższą metę no, to też nie jest dobre życie. No.
No dobra, to jak już oceniliśmy narcyzów trochę, to idziemy teraz do toksyków.
Jest coraz grubiej, widzę.
To dobrze, dobrze. Będziemy schodzić niżej. Narcyz już był toksyk. No też się zastanawiamy. Jest wiele oczywiście różnych, szczególnie w mediach społecznościowych. Ja uwielbiam te wszystkie takie... tych wszystkich psychologów, pseudo mówię, wiesz, psychologów, gdzie każdy daje ci złote rady. Ale
tego.
Szukamy odpowiedzi na pytanie i żyjemy w kulturze, tak jak powiedziałeś, takiej trochę znerwicowanej w szybkim tempie. Jak rozpoznać toksyka? Bo jak rozpoznajesz narcyza, to już wiem.
No, dla mnie taką czerwoną flagą i zachęcam, żeby to nawet tak sobie teraz zrobić 360 stopni, jakie mamy w tym momencie relacje, jest, że ten człowiek będzie stosował podwójne standardy. Czyli zobacz, jak ja na ciebie nakrzyczę, na przykład w kłótni, to bo ty mnie sprowokowałaś. A jak ty zaczniesz na mnie krzyczeć, to powiem, no histeryczka jesteś, przestań. Czyli podwójne standardy. Jemu wolno krzyczeć, tobie nie. I jeśli ktoś regularnie się tak zachowuje, że uważa, że jemu wolno więcej niż innym, no to moim zdaniem to jest taka osobowość, która no przynajmniej jest trudna i jest wysokie prawdopodobieństwo, że być może toksyczna. Nie wiem, czy możemy aż tak tutaj pojechać po bandzie, no, ale podam
śmiało
przykład polityczny. Nie, najwyżej będziecie to tutaj wycinać. Popatrzmy sobie i zastanówmy się, co by się stało, gdyby ktoś wpadł na pomysł, a wymienimy przywódcę albo jakiegoś ważnego polityka takiego kraju, który się nazywa Stany Zjednoczone. Jaka byłaby reakcja? Reakcja pewnie byłaby od razu gniew, agresja i wojna. Natomiast jak mówi prezydent tegoż kraju, który wymieniłem, we need Greenland, no to tak troszkę jakbyśmy przeszli do porządku dziennego nad tym, no co, może jemu wolno więcej. No i oczywiście mam też racjonalną świadomość, że stoi za nim najlepiej uzbrojona armia świata. Jest to kraj z pierwszej czwórki, jeśli chodzi o populację, więc demograficznie dobrze się trzyma. No i rozbudzona gospodarka, która co prawda z jakimś kryzysem, no ale jednak jest na czele światowego PKB. Ale z drugiej strony, jakim prawem ten człowiek ma aż tak rozdawać karty, a jeszcze później stanąć przed mikrofonem i powiedzieć, zasługuje na Nagrodę Nobla pokojową, jak Nelson Mandela czy Martin Luther King. No to nie mamy tu do czynienia z podwójnymi standardami?
Nagrody nie ma, był za to list, że jak nie ma pokojowej Nagrody Nobla, no to...
I to też jest czerwona flaga, bo jeśli ktoś uważa, że coś mu się należy i robi to w taki sposób, bym powiedział, trochę podwórkowy, żeby to na kimś wymusić, na przykład szantażem emocjonalnym, no to jak zerkniemy do literatury, kolejna czerwona flaga przed osobowością toksyczną.
No to już zdefiniowaliśmy narcyza, toksyka. Ciekawe, jakie jeszcze tutaj padną, wiesz, definicje strach
ja
się bać.
Ja jestem ciekaw, jakie padną komentarze po tym przykładzie.
Kryzysy. Rozstania. Też jest wpisane w sukces. To już na początku właściwie padło takie pytanie i twoja odpowiedź na nie, że potrafimy trochę to, że odnosimy sukcesy, nie zawsze odnosimy te sukcesy zawodowe, nie zawsze odnosimy sukcesy prywatne i potrafimy przegrać czasami to swoje życie na gruncie prywatnym. I czasami spotykam się z takimi opiniami, że rozstanie boli bardziej niż życiowa porażka zawodowa.
No rozstanie wiąże się na pewno z szeregiem takich emocji na pograniczu żałoby. Czyli mamy jakiś rodzaj pewnie pretensji do siebie, może trochę wstydu nosimy, może jakieś niedowierzanie, zwłaszcza jak to były długie związki lub długie współprace. Mamy też pewnie sporo złości, no gdyby nie to, to nie byłoby rozstania. pewnie jakiś taki właśnie rodzaj żałoby, tak jak mówię. I faktycznie zgodzę się z tobą, że ten taki czynnik ludzki, miękki, emocjonalny będzie dużo bardziej prawdopodobnie bolesny niż na przykład, nie wiem, przegrałem w karty 10 tysięcy złotych. To też będzie boleć, ale jednak nie ma takiej wirówki emocjonalnej, jak kiedy rozwodzę się z matką mojej ukochanej córeczki. Tu prawdopodobnie te emocje potrwają dłużej, będą bardziej intensywne i bardziej potrafią takiego człowieka zdezorganizować społecznie, niż jakaś pojedyncza porażka typu przegrałem w karty, czy gdzieś tam. Więc tak, no, to co dostrzegam, a im jestem dłużej w tym zawodzie, pracy z drugim człowiekiem, tym bardziej to dostrzegam, co może być najpiękniejsze w życiu? Relacja z drugim człowiekiem. A co może być najtrudniejsze w życiu? Relacja z drugim człowiekiem.
Okay.
Z miecz obusieczny.
A może być gorsza samotność od złego związku?
Obie osoby, których tutaj wymieniamy, które tutaj wymieniamy, oba te przykłady, cierpią. Czyli osoba w związku, który jest toksyczny lub przemocowy, cierpi. To bez wątpienia. Ale osoba samotna też cierpi. No i teraz co lepsze?
I tak źle, i tak niedobrze.
Musiałbym odpowiedzieć, co zależy. To by było chyba takie najbardziej etyczne. Wiem, że samotność, nawet napisałem o tym całą książkę z prezydentową Jolantą Kwaśniewską, potrafi dać naprawdę do wiwatu. I to, co wiemy z neuronauki, od takich ludzi, którzy się zajmują mózgiem na co dzień, ja tylko czytam ich artykuły, ale oni to robią na co dzień. Ośrodek bólu fizycznego jest w naszym mózgu, w korze nowej, tuż obok bólu psychicznego. Czyli to, że na przykład ktoś mnie zrani słowem, albo ode mnie odejdzie, lub mnie zdradzi, to boli, to realnie boli. To są ośrodki tuż obok siebie, one się wręcz pobudzają nawzajem. Więc to nie jest tak, że przesadzam, ogarnij się, czas leczy rany, daj spokój. To jest ból. I wiemy, że samotność może doprowadzić na przykład do zamachu samobójczego, więc to jest równie poważny temat i myślę, że równie ważki w tym społeczeństwie trzeciej dekady XXI wieku, że ludzie są dzisiaj bardziej osamotnieni niż kiedykolwiek wcześniej.
Mówi się nawet o epidemii.
Samotności. Dokładnie tak. Mówi się o stuleciu samotności. Więc to jest alarmujące. I wcale to nie chodzi tylko o wdowy. Kobiety żyją dłużej, więc zazwyczaj się mówi wdowy. Mówimy tutaj również o 14-15-latkach, które mówią, nikt mnie w klasie nie rozumie, nikt mnie nie lubi, do starych nie mam ochoty się odzywać, psychologii nie ufam, to będę sobie czatował z kimś, randkował z kimś, albo jeszcze randkował ze sztuczną inteligencją. No i ten człowiek cierpi, ten młody człowiek cierpi. On ma takie poczucie, że świat go oszukał, zawiódł, a jego romantyczne marzenia o tym, żeby być szczęśliwym, zostały zrównane z ziemią przez tą kulturę. I to też jest duży kłopot. Mhm. Niestety.
A spotkałeś się z trochę innym, nie chcę powiedzieć, że zjawiskiem, ale może tematem, że można kogoś kochać, a jednocześnie z nim nie być. Nie potrafić umieć być. Może to jest dobre sformułowanie tego.
Pewnie, że tak. I wiesz, gdzie często to się odbywa? Między już dorosłym dzieckiem a rodzicem. Kiedyś klientka do mnie przychodzi i mówi tak. Ja kocham swojego ojca, ale go nie lubię. Mhm. I czuję po prostu wagę emocjonalną tych słów. Oczywiście dopytuję. Też nie chcę tu za dużo szczegółów zdradzić, bo może nas będzie słuchać ta osoba. Natomiast kocham, bo to jest jednak krew z krwi. Ten człowiek mnie przewijał, jak byłem dzieckiem, dał mi jakiś dach nad głową. I nawet jeśli był alkoholowy, przemocowy, były też momenty dobre, więc kocham. Ale nie mam ochoty z nim jeść kolejnej Wigilii, a nawet jeśli to udaje. Jak gdzieś jedziemy autem sami i nie ma matki, musimy ze sobą pogadać, to o matko, bylebyśmy już dojechali. I właściwie to nawet mi się nie chce pamiętać o jego urodzinach, a to już wolę SMS-a mu wysłać na urodziny niż dzwonić. Więc z drugiej strony go nie lubię. Smutne, ale niektórzy tak mają. Czyli kocham, ale wcale to nie znaczy, że musisz z tym człowiekiem spędzać dużo czasu. Niektórzy dorośli są naciskani przez psychoterapeutów, wybacz rodzicom. I w wielu sytuacjach to jest dobra strategia, rozsądna. Ale w niektórych nie. W niektórych lepszą strategią będzie, nie musisz wybaczać, jeśli nie jesteś na to gotowa. Jeśli byłaś molestowana, nie masz żadnego obowiązku wracać do domu na każdą Wigilię. Jeśli tam jest jeszcze ten przemocowiec. Więc to są znowu bardzo różne historie, często smutne, często takie z bagażem, gdzie aż się to czuje w ciele, że napięcie jest, kiedy tak rozmawiamy. Ale to często właśnie dotyczy rodziców, że kocham, ale niekoniecznie chcę z tym człowiekiem przebywać.
i smutne, i zastanawiające, bo to są dwa, wiesz, bardzo silne słowo, kontra nie lubię, również ma duży ładunek emocjonalny, ale po przeciwstawnym, na przeciwstawnym biegunie.
Dokładnie, no a zwłaszcza, że zobacz, no ci z nas, którzy pewnie nas będą słuchali, no to są wychowywani w latach, powiedzmy, 80., 90., może 70., tak przypuszczam, że to jest większość naszej publiczności, chociaż nie wiem, ale tak przypuszczam, no to tam nie było za bardzo tak, żebyśmy o emocjach, jak my byliśmy dzieciakami, rozmawiali z rodzicami, bo rodziców też nikt nie uczył. Oni nie dostawali instrukcji obsługi małego kubusia, jak się zachowywać, jak się zajmować tym małym.
Ale my już jesteśmy bardziej wyedukowani. Jak jesteśmy bardziej wyedukowani, w związku z tym te dzieciaki są też bardziej wyedukowane. I to pokolenie Z, o którym się dosyć często mówi, że to jest leniwe, że za bardzo, wiesz, stawiające na swoim, nazwałabym, że są bardziej świadomi.
Tak, tak. I to też wcale nie służy nam aż tak dobrze. To jest znowu miecz obusieczny mamy, ciekawy, bo nasi rodzice nie mówili o emocjach, to źle, a dzisiaj młodzi ludzie są bardzo tacy asertywni, jeśli chodzi o egzekwowanie
swoich... Ale wiesz, jakie padają argumenty? Przewrażliwione. Nadwrażliwe.
Tak, no i też mówimy, to źle. No to gdzie jest jakby kompromis? Pewnie pomiędzy. No nie dajmy sobie jako rodzice, jeśli o to mnie pytasz, bo nie wiem do końca, ale jeśli o to mnie pytasz, to nie dajmy sobie jako rodzice wchodzić na głowę, wyznaczajmy granice. Ale z drugiej strony mówmy o emocjach i w tychże granicach, które wyznaczyliśmy, dajmy dziecku też trochę wolności do samostanowienia. To jest, myślę, taki rozsądny koncept, ani nie jedna skrajność, ani nie druga, czyli Arystoteles, złoty środek, proszę państwa.
Wracając do naszego koru rozmowy, czyli wiesz, do sukcesu, padają też takie sformułowania, no sukces osiągnąłem, ale najważniejsze w tym sukcesie być sobą. To takie popularne, trochę nawet bym powiedziała, wyświechtane stwierdzenie.
Wyświechtane.
Co to znaczy być sobą?
Właśnie.
Co znaczy ta autentyczność?
Tak, wyświechtane moim zdaniem i to jest jedna z takich porad psychologicznych, która na pierwszy rzut oka wyglądają sensownie, ale to się kompletnie nie da wprowadzić, no bo co mam zrobić? Nie wiem, swój PESEL tu podać? No tylko ja mam taki PESEL. Bycie sobą, autentyczność to są takie bardzo rozmyte pojęcia, bardziej filozoficzne niż pragmatyczne. No i myślę sobie, że jest w nich o tyle sens, że udawanie na dłuższą metę męczy i oddala nas od innych ludzi. To okej. Ale z drugiej strony też nie chciałbym znowu, żebyśmy byli autentyczni za wszelką cenę, z wszystkimi i zawsze.
To jest taki zabieg trochę marketingowy?
No trochę tak. Bo na przykład no, jeśli jesteśmy w pracy, to my niekoniecznie musimy mówić swojemu szefowi o swoich finansach, życiu seksualnym i planach na kolejne 5 lat. Okej, zachowajmy sobie to na Boga dla siebie. To jest nasza rola. Idziemy tam na 8 godzin, powiedzmy, większość z nas, do roboty. I tam nie musimy być 100% autentyczni. Ale jeśli już chodzi na przykład o najlepszą przyjaciółkę, to kiedy ja ją kłamię, że w moim związku wszystko okej, gdy tymczasem ty mnie bije, no to faktycznie jest już taka... sytuacja, gdzie to powiedzenie, no bądź sobą, bądź autentyczna, powiedz jej prawdę, to jest twoja przyjaciółka, to wtedy to ma sens, tak. Przy tych najbliższych starajmy się, jak najbardziej opierając o swoje wartości, mówić prawdę. Ale jak jesteśmy przed kamerą, albo jesteśmy z szefem, albo jesteśmy z kimś, z kim negocjujemy zakup nieruchomości, to nie jest to konieczne, żeby wszystko wywalić na zewnątrz. To żyjemy też, jak to powiedział Goffman, w pewnym teatrze życia społecznego. Mamy tak zwane grupy pierwotne i grupy wtórne. Pierwotne to rodzina, to, że na przykład jestem, nie wiem, dajmy na to katolikiem lub buddystą, to, że jestem Polakiem. No to są grupy pierwotne, no nie miałem wpływu. Ale w grupach wtórnych, że na przykład wybrałem sobie, że gram w golfa, wędkuję i jeszcze się uczę esperanto, no to tutaj mogę trochę sterować jakby tym, jak jestem widziany. Na grupy wtórne to też media społecznościowe i nie dziwmy się, że jest tam sporo nieautentyczności. Ludzie chcą tam dobrze wypadać.
A czy ludzie sukcesu są bardziej szczęśliwi?
Pojedyncze mam historię, gdzie człowiek sukcesu ma wielką satysfakcję z tego, co osiągnął i jest szczęśliwy. Ale, tak jak powiedziałem...
Pojedyncze.
W wielu przypadkach dochodzi do takiej, wiesz, nadambicji albo hipermotywacji, że jakkolwiek wysoko już ten człowiek się wspiął, to za czym on się rozgląda? Za kolejnym szczytem. I mamy nawet coś takiego jak, to jest pojęcie robocze, to nie jest pojęcie naukowe, ale gdzieś tam się może pojawić w internecie, jak depresja olimpijczyka, która polega na tym, że sportowiec, który właśnie odebrał medal na Igrzyskach Olimpijskich, na drugi dzień mówi swojemu psychologowi, trenerowi mentalnemu, ale mam doła. Mówimy, jak to? Stary, przecież właśnie wygrałeś tam, nie wiem, 500 000 złotych premii, dostaniesz mieszkanie, jakieś tam kryptowaluty, masz medal, wszyscy cię będą kochać, jak to doła? No tak, ale to był mój cel, który ja się nastawiałem 4 lata i już go nie ma. I on już myśli o kolejnej górce, na której się trzeba wspinać, w ogóle się nie cieszy drogą, no i wtedy trzeba jakoś zareagować, no od tego jesteśmy my.
Mhm. Czyli to chcesz powiedzieć, czy dobrze zrozumiałam, że zawsze płaci się jakąś cenę emocjonalną tego?
To łamane przez, ludzie sukcesu mają czasami taki napęd, never enough. Never enough. Nigdy nie jest wystarczająco dużo. Był taki piękny
tylko
serial.
Na końcu wszystkich czeka to samo, tak? Na końcu gdzieś tam na łożu śmierci nie chce
a
tak kończyć naszego,
wiesz. Nie ma kieszeni. Trumna nie ma kieszeni.
I teraz pytanie, czy wtedy sobie zadajesz pytanie, a może rozmawiacie też na takie tematy, czy wtedy żałujemy bardziej, że za mało zarobiliśmy, bo właśnie ciągle chcemy więcej, czy źle kochaliśmy?
To drugie. Na to jest bardzo dobra książka, którą napisała pielęgniarka pracująca przez lata w Australii w hospicjach i towarzyszyła osobom terminalnym w tych ostatnich dniach. I oni nie mówili, żałuję, że nie zrobiłem więcej zebrań na Zoomie. Oni mówili, żałuję, że nie przytulałem córki. Ona mówi, że jest zajęta, ja ją proszę, żeby mnie odwiedziła, bo czuję, że umieram. Ona nie ma czasu. Tego żałuję. Ludzie też żałują, druga rzecz, że nie spełniali marzeń. Ale nie w taki naiwny sposób, czy ezoteryczny, tylko na zasadzie robiłem robotę, której tak za bardzo nie czułem, a tak naprawdę to chciałabym kwiaty hodować, kocham kwiaty, kocham być w przyrodzie i nigdy sobie na to nie dałam prawa, bo się bałam oceny innych, że zwariowałam, tu masz dobrą pracę w korpo, siedź cicho. Tego ludzie żałują na łożu śmierci. No nie sądzę, żeby ktoś żałował, o, żałuję, że więcej postów na LinkedInie nie umieściłem.
Nie, ja to przyrównałam do pieniędzy. No to jakiś wyznacznik też może być dla ludzi, którzy...
Tak sobie myślę, na logikę, nie wiem, czy się ze mną zgodzisz.
Ja nie podchodzą do wielu spraw.
Tak, no ale jeśli już my wiemy, że mamy jakąś diagnozę choroby śmiertelnej, albo jesteśmy już po prostu osobami w późnym wieku, no to po jakiego diabła nam w tym momencie te pieniądze? Jak już tak za bardzo też nie ma siły, żeby zwiedzać cały świat. Nie ma za bardzo się z kim dzielić, bo część znajomych już nam zmarła, a dzieci mają swoje kariery, no wnuki ewentualnie. No i teraz co z tego, że ja uharowałem, uciłałem, nie wiem, strzelam 1 000 000 złotych na tym swoim koncie, jeśli ja teraz siedzę w domu i troszkę jak w tym serialu o Escobarze, kiedy on już nie był w swojej robocie, która też mu widocznie dawała jakąś przyjemność, satysfakcję, tam było wiele takich długich scen w tym serialu, że na przykład się huśta na huśtawce i patrzy takim pustym wzrokiem w przestrzeń. No nieszczęśliwy jest ten człowiek. No i co z tego, że bogaty? Nikogo tam nie ma, kto by go chwycił za rękę i powiedział, cieszę się, że z tobą jestem. Zobacz, jakie piękne słońce. Nie wiem, czy to jest sukces.
To teraz pytanie osobiste. Czy będąc trenerem mentalnym, czy trener mentalny też ma doły?
Tak. Ma doły, chociaż... Ja akurat może nie jestem jakimś takim najlepszym przykładem, bo ostatnie mniej więcej 2 lata mojego życia są bardzo sympatyczne. Ja jestem w dobrym etapie swojego życia. Ale jak sobie przypomnę na przykład swój rok 2024, to miałem doły, miałem nawet coś w pograniczu wypalenia zawodowego i miałem relację z narcyzem wtedy. I to był ciężki czas, więc to nie jest tak, jak się mówi, szef z bez butów chodzi, no to u mnie również, że trener mentalny nigdy nie jest smutny. To absolutnie tak nie jest. Tak samo jak nie jest tak, że Robert Lewandowski nigdy nie jest smutny. My jesteśmy ludźmi. Pod koniec dnia wszyscy jesteśmy przedstawicielami Homo sapiens. Mamy emocje. Więc ja mam swoje doły. Chociaż ten czas no, jest dla mnie bardzo sympatyczny.
Była jakaś taka brutalna prawda, która też zmieniła trochę twoje podejście do życia.
Była. Aha. I sama mnie do dzisiaj zaskakuje. Ja przez długie, długie lata swojej kariery, a nawet w moich książkach to można poczytać, mówiłem, że zawsze trzeba dać drugą szansę i trzecią i rozmawiać. Nawet dzisiaj to powiedziałem. Po relacji z jednym konkretnym człowiekiem dopiero zrozumiałem, co mają na myśli ci, którzy mówią, nie ze wszystkimi. Okay? Są takie pojedyncze osoby, które naprawdę potrafią cię pociągnąć w stronę depresji. Ja takiego człowieka na swojej drodze dostałem od losu. Pierwszy raz na 44 lata życia, nie jest to zła statystyka. I po tym człowieku dotarło do mnie, że faktycznie w pojedynczych przypadkach nie ma sensu temu człowiekowi dawać już szansy numer 147, tylko trzeba po prostu uciąć relację z tym człowiekiem i odejść. To była dla mnie taka lekcja życiowa, której wcześniej nie rozumiałem. I wcześniej też trochę częściej niż dzisiaj, jak ktoś mówił, o, mam pretensje do ojca, bo dom alkoholowy, to wtedy trochę częściej mówiłem, ale przemyśl może jednego dnia, nie teraz, jednego dnia, żeby wybaczyć też dla swojego zdrowia psychicznego. Ale przez te ostatnie 10 lat nasłuchałem się takich historii, że teraz już są pojedyncze osoby, którym tego w ogóle nie mówię i rozumiem, jeśli oni nie są gotowi wybaczyć. To jest też kwestia tego, co ja słyszę. Podam ci to może w ekstremalnym przykładzie, ale on jest realny. On nie jest przykoloryzowany. U mnie jest niekiedy dzień składający się z sesji jeden na jeden, gdzie rano miałem historię gwałtu, tuż obok molestowanie, tuż obok bankructwo, tuż obok zdrada z wirusem HIV i jeszcze potem jakiś sportowiec, który właśnie spadł z wysokiego konia na sam asfalt. I jak idę na lunch po takim dniu, to uwierz mi, inne prawdy życiowe mi przychodzą do głowy niż 10 lat temu. Mhm.
To dobra puenta naszej rozmowy, ale mam jeszcze jedno pytanie.
Bardzo proszę.
Na koniec, żeby nie było tak dołująco.
Właśnie, zakończmy może milej.
Lubimy różne recepty. Z tymi receptami to oczywiście bywa, wiesz, różnie. Ale lubimy różnych czasami słuchać i porad i szukamy recept, jak sprawić, żeby to nasze życie inaczej wyglądało. To z jednak z twojego doświadczenia i z twojej wiedzy. Co powoduje, że moglibyśmy niewielki koszt wnieść do naszego życia, żebyśmy byli szczęśliwsi?
To taką receptę bym wypełnił słowem samotroska. Bardzo dzisiaj potrzebne nastawienie mentalne, które coraz bardziej rozumie, że środowisko zewnętrzne daje zbyt dużo bodźców stresujących. My tego nie wytrzymujemy. Technologia tak przyrosła, o geopolityce to już w ogóle nie mówię, że my nie byliśmy w stanie w tak krótkim czasie ewolucyjnym dostosować naszych mózgów do takiej ilości bodźców stresujących. W ogóle do takiej ilości bodźców. Więc siłą rzeczy nasze mózgi płoną, mówiąc metaforycznie. Profesor Ome, wybitny neuronaukowiec, też napisaliśmy książkę razem z Rafałem, pisze, że nasze mózgi to trochę jak wrzucone na gotującą się patelnię z olejem. Skwiercza masz. Natomiast to, co możemy zrobić, bo świata nie zmienimy, geopolityki też nie, mamy tylko jeden głos, to możemy zmienić, jak to odbieramy. I samotroska polega nam, dla mnie na tym, że dajmy sobie prawo do tego, żeby czasami poleżeć na kanapie i bez poczucia winy pooglądać ulubiony serial. Bez poczucia winy, podkreślam. Dajmy sobie prawo do tego, że jak nam jest źle przez dłuższy odcinek kalendarza, to dzwonimy do psychoterapeuty albo robimy sobie test Beka. On jest bezpłatny w internecie, jest rzetelny, w 10 minut się go robi, żeby zobaczyć, czy być może nie mamy epizodu depresyjnego. Test Beka, warto zrobić. Dajmy sobie prawo do tego, żeby poprosić o pomoc, nawet jeśli jesteśmy facetami wychowanymi na chłopaki nie płaczą. I dajmy sobie też trochę sympatii, życzliwości, takiego ciepła, które pewnie byśmy oczekiwali, że ktoś da naszym dzieciom, albo my sami dalibyśmy pieskowi lub najlepszemu przyjacielowi, no to dobrze by było teraz odwrócić wektor i powiedzieć, kurczę, ale może ja też zasługuję na to, że jeśli dzisiaj jestem zmęczony, to już nie biorę tego kolejnego kola służbowego. Przepraszam, ale mówię asertywnie, wiesz co, zróbmy to jutro, bo ja już ledwo zipię, daj mi dzisiaj już spokój. Albo mówię w związku, kochanie, ja potrzebuję jeszcze tego, rzadko o tym rozmawiamy, wiem, że to jest kłopotliwe, no ale jak to się nie pojawia, to ja czuję, że czegoś brakuje w tym związku. Proszę, wysłuchaj mnie. To jest samotroska. I myślę, że jeśli my tej samotroski nie zrobimy, nikt tego nie zrobi za nas. Więc to jest taka moja recepta. Zatroszmy się o siebie jak o najlepszego przyjaciela.
I to będzie puenta.
Ta puenta mi się bardziej podoba niż ta poprzednia.
Dzięki, Kuba, bardzo za rozmowę.
Wszystkiego dobrego.
Dziękuję.
Thank you.